Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do Zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii, a także o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Dominik Brodacki i zapraszam na dzisiejszą audycję. Osiemnastego marca ministerka przemysłu Marzena Czarnecka w rozmowie z portalem Mani.pl zapowiedziała, że rząd będzie działał w kierunku połączenia energetyki węglowej z górnictwem węgla kamiennego. Zapewniła też, że władza będzie realizować postanowienia umowy społecznej z górnikami z 2021 roku oraz że notyfikuje ją w Komisji Europejskiej, a także, że nie dopuści do upadku Polskiej Grupy Górniczej, największego producenta węgla kamiennego w Unii. Dziś z Robertem Tomaszewskim porozmawiam o tym, na ile te pomysły są realne. Dominik Brodacki, zapraszam. Robert, zacznijmy od podstaw. Skąd twoim zdaniem pomysł na fuzję energetyki i górnictwa?
Połączenie tych dwóch sektorów wraca cyklicznie, zawsze przy okazji kryzysu, który dotyka górnictwo w okresach dekoniunktury. W tych ostatnich latach widzimy, że po dwóch latach względnego spokoju, gdy ceny węgla są wysokie, a zyski firm górniczych przyzwoite, nadchodzi czas dekoniunktury, który trwa mniej więcej 3 lata i potem znowu wychodzimy z tej górki, bo ceny rosną i te zyski również się podnoszą. W tym momencie jesteśmy przy końcówce tego cyklu wysokiej koniunktury dla paliw kopalnych, szczególnie dla węgla. W zeszłym roku nasze kopalnie zarobiły na czysto ponad 5 miliardów złotych. To jest bardzo przyzwoity wynik, chociaż dwukrotnie niemalże niższy niż w roku wcześniejszym, kiedy węgiel miał rekordowe ceny. No i wchodzimy w ten okres nieuchronnie, okres dekoniunktury, okres, w którym kopalnie nie mają środków na to, żeby pokryć swoje bieżące koszty funkcjonowania, no i wyciągają rękę po pieniądze publiczne. W takich okresach często władza decyduje się na wpuszczenie tematu politycznego pod tytułem łączenia sektorów, czyli połączenia energetyki i węgla. Dlaczego? To są dwa sektory, które żyją w symbiozie od dekad. Energetyka w odróżnieniu od górnictwa węgla kamiennego po 1989 roku przeszła dość gruntowną restrukturyzację. Sektor węglowy został niechlubnie obroniony przez związki zawodowe przed zakusami, żeby w jakiś sposób zracjonalizować funkcjonowanie tego sektora, czego efektem jest na przykład to, że do dzisiaj nie mamy normalnie funkcjonującego rynku węgla, nie mamy kontraktów giełdowych, nie mamy wręcz jasnego benchmarku cenowego, który pokazywałby, ile ten węgiel kosztuje danego dnia. Mamy oczywiście różne indeksy tutaj na czele z indeksem przygotowywanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu, ale one nie pokazują w sposób transparentny tego, co się dzieje na rynku. I to jest między innymi efekt tego zaniedbania po 1989 roku kolejnych rządów, które w obawie przed reakcją Śląska, w obawie przed reakcją związków zawodowych nie zdecydowały się na to, żeby ten sektor głębiej zrestrukturyzować.
To tylko wyjaśnijmy, że te warunki, na jakich kopalnie sprzedają węgiel elektrowniom i na jakich elektrownie nabywają tenże węgiel, są wypadkową dwustronnych umów pomiędzy właśnie kopalniami i elektrowniami. I zawsze, praktycznie co roku, bo te umowy obecnie są mniej więcej jednoroczne, proces negocjacji ma bardzo mocno polityczny charakter i to utrudnia elektrowniom takie w zasadzie rynkowe prowadzenie swojego biznesu, no bo poniekąd zawsze pojawia się ta presja, żeby kupować ten węgiel z polskich kopalń po odpowiednich cenach, ale średnio im to wychodzi, a ty powiedziałeś o kryzysie w górnictwie, o wynikach za zeszły rok. Tutaj warto powiedzieć, że ponad 5 miliardów wyniku finansowego netto za zeszły rok to głównie efekt bardzo dobrych warunków rynkowych, ale w pierwszej połowie roku, bo już cała druga połowa roku to był kryzys. I kryzys związany przede wszystkim z tym, że kopalnie nie mają rynku zbytu na węgiel, bo polskim elektrowniom często bardziej opłaca się sprowadzać węgiel tańszy z innych krajów.
I tutaj dochodzimy do genezy tych obecnych problemów, to znaczy jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście kopalnie miały bardzo dobry wynik i tak jak mówisz, druga połowa roku już jednak nie była tak optymistyczna i to wychodziło z bardzo wysokiej generacji OZE, ale też rosnących szybko zwałów tego węgla, którego nas sprowadzaliśmy bardzo dużo w roku 2022, kiedy Polska odcięła się od dostaw węgla z Rosji. Nagle na rynku zabrakło sortymentów grubych, które są spalane w gospodarstwach domowych, bo nasze kopalnie po prostu nie produkują tego rodzaju węgla. Żeby opanować tą sytuację, opanować tą dziurę węglową, która powstała z powodu braku rosyjskiego węgla, rząd zaczął bardzo szybko ściągać poprzez spółki skarbu węglokoks i PGE węgiel z importu. No ale to nie był węgiel taki, który nas interesował, czyli węgiel gruby, bo takiego nikt nie oferuje, tylko po prostu miały i różnego rodzaju inne sortymenty, które trzeba było dopiero odsiać w portach i wydobyć ten surowiec, który był potrzebny, no a zresztą coś zrobić, czy spalić w elektrociepłowniach, ciepłowniach, elektrowniach. W każdym razie te sortymenty grube no, stanowiły może 20% tych wolumenów, które sprowadzaliśmy, ale to znacząco zaczęło ograniczać rynek zbytu polskim kopalniom, które w ten sposób no, nie mogły łatwo konkurować z ogromną górą surowca, która została sprowadzona do portów, bo ich koszty wydobycia z tą górą nie były w stanie sobie poradzić.
I jak negatywnie działa ten system na biznesy firm, to wystarczy przytoczyć dane dotyczące cen węgla, o których już na początku trochę wspomniałeś. Węgiel w kontraktach dwustronnych, łączących kopalnie i elektrownie, jest nieporównywalnie tańszy z węglem w tak zwanych portach ARA, czyli portach holenderskich, które są takim europejskim benchmarkiem dla cen węgla kamiennego sprowadzanego właśnie do Europy Zachodniej z rynków zamorskich. I widać wyraźnie w danych, powiedzmy w przekroju rocznym, że polskie ceny zachowują się całkowicie niezależnie od cen w innych krajach naszego regionu, czy w ogóle całej Europy, aczkolwiek tutaj trzeba odnotować, że pod koniec roku, jak mieliśmy proces renegocjowania umów na odbiór węgla z kopalń, to rzeczywiście te ceny istotnie spadły. I już kończąc ten wątek, zostawmy słuchaczy z takim dużym obrazkiem. Mamy bardzo dużo kopalń, które nie mają rynku zbytu na swój węgiel, bo elektrownie albo w takich ilościach go nie potrzebują, albo wolą kupować surowiec z innych krajów, plus oczywiście mają także swoje bardzo duże, niespalone zapasy. Ale idźmy właśnie dalej. Jak fuzja energetyki i górnictwa w praktyce miałaby wyglądać? Jaki jest pomysł rządu?
Mamy na razie do czynienia, tak jak wspomniałeś na początku, z dwoma wypowiedziami Marzeny Czarneckiej, ministerki przemysłu. Pierwsza wypowiedź dotyczy konieczności działania rządu na rzecz połączenia energetyki węglowej. Ona została opublikowana w wywiadzie przez Money.pl 18 marca, ale mieliśmy jeszcze jedną wypowiedź Marzeny Czarneckiej z połowy lutego, kiedy na konferencji prasowej przy okazji zapowiedzi powołania jej resortu w Katowicach, resortu przemysłu, również wspominała o tym, że rząd będzie dążył na rzecz połączenia tych obu sektorów. O co tu chodzi tak naprawdę? Tego rodzaju pomysły, żeby w jakiś sposób znaleźć remedium na problemy górnictwa, łącząc je z energetyką, one wracają cyklicznie. Ostatni raz mieliśmy z nimi do czynienia w roku 2014-2015, jeszcze w czasach rządu PO-PSL. To był moment bardzo głębokiego kryzysu w górnictwie, kiedy ówczesny największy producent, czyli Kompania Węglowa, poprzedniczka Polskiej Grupy Górniczej, ledwo wiązała koniec z końcem, była na państwowej kroplówce, no i szukano jakiegoś sposobu, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. Rząd był po ciężkiej wojnie z górniczymi związkami zawodowymi. To był czas premierostwa Ewy Kopacz, która w początkowej fazie kierowania Radą Ministrów zapowiedziała wręcz taką taczerowską rozprawę z górnikami, co oni odebrali oczywiście jako wypowiedzenie wojny i de facto walczyli o przeżycie. Zaczęły się strajki, groźba blokowania kolei, funkcjonowania infrastruktury transportowej w całym kraju właśnie przez blokady górników, podziemna okupacja w kopalniach. No i rząd się wówczas musiał cofnąć, wycofał się z radykalnego pomysłu zamknięcia najmniej rentownych kopalń i zaczął szukać innych scenariuszy, które pozwoliłyby to górnictwo jakoś ustabilizować w długim terminie. No i tutaj oczywiście dochodzimy do tego momentu symbiozy. Górnictwo i energetyka są ze sobą połączone właśnie przez fakt dostarczania i odbierania węgla i zawsze przedmiotem największych kontrowersji była ta cena, która nigdy nie była poddana prawidłom rynku, bo w ostatecznym rozrachunku to związkowcy poprzez polityków wpływali na to, w jaki sposób ta cena będzie się kształtowała. I zawsze była ogromna pretensja po stronie górników, że te ceny nie są wyższe. Właśnie ze względu na to, że energetyka jest w stanie odnotowywać bardzo wysokie zyski, jest w stanie zarabiać, jest notowana na giełdzie, Więc dlaczego oni mają mieć tak dobrze, skoro my tutaj sobie co te 2-3 lata w tych okresach dekoniunktury ledwo wiążemy koniec z końcem. No i te pomysły oczywiście wracały. Wówczas w tym roku 14 i 15 był pomysł, żeby połączyć kompanię węglową z Polską Grupą Energetyczną i Energą. To była jedna opcja. Druga opcja była, żeby połączyć to troszeczkę w inny sposób. Na stole było połączenie Enei, Energii oraz katowickiego holdingu węglowego, czyli spółki węglowej, która już obecnie nie istnieje, która została później wchłonięta przez Polską Grupę Górniczą. Więc te pomysły były bezpośrednio połączone z planem skonsolidowania aktywów energetycznych, co chodziło po głowie nie tylko rządu Platformy PO i PSL, ale również rządu PiS-u. Tutaj tym głównym zwolennikiem takiej opcji był Wojciech Dąbrowski, były prezes PGE, który chciał łączyć, trochę na wzór tego, co zrobił Obajtek w sektorze paliwowo-gazowym, łączyć te firmy energetyczne i stworzyć takiego energetycznego czempiona. W końcówce rządów pierwszego rządu PO-PSL ten czempion miał być wyposażony bardzo mocno w kopalnię węgla kamiennego i z tego nic ostatecznie nie wyszło, bo wybory Platforma przegrała w roku 2015 i Prawo i Sprawiedliwość po początkowym, takim pozytywnym podejściu do tej idei łączenia funkcjonalnego kopalń i energetyki, o tym wypowiadał się między innymi Piotr Naimski, jeszcze jako ekspert pracujący dla Prawa i Sprawiedliwości i główny autor programu energetycznego tej partii, że takie funkcjonalne połączenie byłoby sensowne. Ale w momencie, kiedy PiS doszedł do władzy, zaczęła się koniunktura na rynku, ceny zaczęły rosnąć i kopalnie wyszły z dołka. I zawsze w takich momentach te pomysły łączenia się sektorów, one upadały, kopalnie się z tego szybko o tym zapominały, związkowcy już tego nie podnosili, bo zyski były wysokie i nikt się nie chciał z nimi dzielić. Tak? To znaczy, jeżeli zarabiamy, i to jest mniej więcej zasada, która towarzyszy górnikom, związkom zawodowym na Śląsku przez ostatnie dekady. To znaczy, jeżeli mamy zyski, to my je bierzemy, przekładamy je na wzrost pensji, na wyższe koszty, po prostu je przejadamy wewnątrz. Natomiast jeżeli notujemy straty, no to jednak te straty musi ponieść finansowo ich ciężar państwo, bo inaczej my tutaj tupniemy nogą, spalimy opony w Warszawie i pokażemy swoją siłę. I ta zasada mniej więcej, ona obowiązuje również dziś. I te pomysły, które ministerka Czarnecka w ciągu ostatnich kilku tygodni dwukrotnie ogłosiła, wstępnie zupełnie, bo też nie należy oczywiście traktować tych słów jako już taki skończony i gotowy plan, ale raczej jako zapowiedź myślenia w tym kierunku, jest rzeczywiście jakimś wskazaniem, że rząd może faktycznie w obecnym momencie pracować nad jakimś planem połączenia obydwu sektorów. Co jest inne, co się zmieniło w ciągu tych ostatnich lat? Ano to się zmieniło, że energetyka z dojnej krowy stała się sektorem bardzo problemowym. Nie mamy planu wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Mamy sytuację, w której czas węgla w wytwarzaniu energii i ciepła dobiega końca, więc łączenie teraz jednego problematycznego sektora z drugim, którego horyzont funkcjonowania jest bardzo ograniczony, byłoby z punktu widzenia i gospodarki, i prowadzenia polityki energetycznej wyjątkowo problematyczne.
Ty już trochę wchodzisz w implikacje, ja bym chciał zrobić krok wstecz, w szczególności do tych czasów przedkryzysowych, bo tam mieliśmy taką sytuację, że kopalnie i elektrownie łączyły bardzo sztywne, długoterminowe często umowy na odbiór węgla. To było bardzo korzystne dla obu stron, no bo obydwie strony miały spokój tak naprawdę. Powiedziały, że tutaj decydujący i najbardziej kontrowersyjny jest czynnik cenowy. Ja bym jednak nie zapominał o wolumenie, ponieważ to już w czasach PiS-u i to przez lata w zasadzie był bardzo duży problem, że kiedy elektrownie już nie chciały albo nie mogły odbierać węgla z kopalń, no to te zwały rosły niesprzedanego surowca w zatrważającym tempie. Pamiętam lata 18, 19, 20, kiedy rząd przez wiele miesięcy głowił się, co z tym zrobić i powstawał między innymi centralny magazyn węgla, totalnie nietrafiona koncepcja, która nie rozwiązała problemu i dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. I gdybyśmy, ale to jest pewnie inna rozmowa, zastanawiali się, jakie są największe wyzwania przed nowymi zarządami spółek górniczych, to prawdopodobnie właśnie znalezienie rynku zbytu na węgiel. A elektrownie, które bardzo by chciały urynkowić swój biznes w tym zakresie, czyli mieć tą elastyczność i cenową, i kontraktową, trochę im się na to nie pozwala. I tutaj bym chciał wrócić już do wątku, który zasygnalizowałeś, czyli do implikacji, jakie byłyby ewentualne konsekwencje takiej fuzji energetyki i górnictwa. I tu bym chciał, żebyśmy przyjęli dwie perspektywy. Z jednej strony właśnie tą górniczą, a z drugiej energetyczną, bo ich interesy, tak jak sobie powiedzieliśmy, są całkowicie rozbieżne.
My tutaj niestety nie znamy tego planu w szczególe, bo on po prostu nie jest gotowy i też oddzielnym pytaniem, ale sądzę, że jeszcze do niego wrócimy, jest w ogóle to, czy ten plan będzie rzeczywiście forsowany, czy on nie jest przypadkiem pewną figurą retoryczną, która teraz jest potrzebna rządowi w tych rozmowach z górnikami.
Blefem.
Można po prostu powiedzieć blefem, żeby uspokoić górników, żeby im dać spokój, żeby pokazać też, że coś mamy, że o czymś myślimy, ale tak naprawdę to w żadnym razie w tym kierunku nie ruszymy. Ale to sobie zostawmy na koniec. To jeszcze tylko jedno zdanie o tym, jak ta symbioza mogłaby wyglądać, bo sama Czarnecka w tym wywiadzie dla Money.pl wskazuje, że przykładem dobrej współpracy pomiędzy sektorem wydobywczym węgla kamiennego i elektroenergetyką jest relacja pomiędzy elektrownią Kozienice i kopalnią Bogdanka. To są oba podmioty, które należą do grupy kapitałowej Enea. Kopalnia Bogdanka, która była wcześniej podmiotem prywatnym i do dzisiaj jest najbardziej rentowną polską kopalnią, bo operuje na złożach węgla na Lubelszczyźnie, które są położone znacznie płyciej niż na Śląsku, więc po prostu koszty jej wydobycia są również niższe. Ona została przejęta przez Enea w roku 2015 przez Krzysztofa Zamasza, wczesnego prezesa Enei, i dostarcza do dzisiaj surowiec do Kozienic. No i tutaj Czarnecka wskazuje, że ten surowiec, który jest dostarczany do tej elektrowni, jest wysoko zasiarczony, ale Kozienice mają odpowiednie filtry, są dopasowane do tego zużycia tego węgla z Bogdanki, więc tutaj zachodzi taki przykład takiej bardzo udanej symbiozy, który można powielić w podobny sposób w całej energetyce. Czarnecka już dalej nie wyjaśnia tego, w jaki sposób to powielenie miałoby nastąpić, bo energetyka ma też przykłady inne niż Bogdanka i Kozienice współpracy bezpośredniej w jednym podmiocie kapitałowym pomiędzy energetyką i wydobyciem węgla, kopalniami. Tym przykładem jest Tauron, który przez wiele lat miał przecież 3 własne kopalnie węgla kamiennego, Brzeszcze, Janinę i kopalnie Sobieski, które były, no tak można powiedzieć obrazowo, czarną dziurą finansową dla tej spółki. To znaczy spółka matka Tauronu przez lata musiała dotować, pożyczać pieniądze swojej spółce córce, czyli Tauronowi Wydobycie, żeby ta spółka w ogóle utrzymywała się na powierzchni. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z przykładem antytezy tej dobrej symbiozy, jeżeli chodzi o tą współpracę. Tauronowi pod koniec 2022 roku, po latach starań, udało się dopiąć do końca rozmowy z rządem w sprawie sprzedaży tych kopalni. Zostały sprzedane za złotówkę Skarbowi Państwa, więc ta cena odpowiadała bardzo katowickiemu koncernowi, bo wreszcie pozbył się po prostu problemu. To też ten problem był znacznie bardziej złożony i to też jest widoczne we wnioskach ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie sieci energetycznych. To znaczy nasze grupy energetyczne, które mają w swoich segmentach biznesowych wytwarzanie energii, dystrybucję i sprzedaż, przez wiele lat bardzo mocno bazowały, przynajmniej niektóre z nich, na wynikach dystrybucji, czyli tego najbardziej bezpiecznego segmentu przesyłu energii po sieciach niskich i średnich napięć. I te środki, które dystrybucja potrafiła sobie wypracować, one były przekierowywane do innych segmentów biznesowych, takich jak wytwarzanie, ale też wydobycie, tutaj jeżeli chodzi o Tauron, po to, żeby ratować je finansowo, po to, żeby było na wypłaty, po to, żeby było...
A i tak Tauron przez ostatnie lata borykał się z potężnymi problemami finansowymi.
O to chodzi, dokładnie. No ale jednym z problemów tych finansowych były oczywiście jego kopalnie, więc to pokazuje, że ta symbioza kapitałowa pomiędzy górnictwem i energetyką, ona w niektórych przykładach, a Tauron jest takim przykładem, doprowadziła do gigantycznych problemów.
Był jeszcze problem z blokiem w Jaworznie, całkiem nowym, 910 MW, który został zaprojektowany w ramach tej symbiozy, o której mówisz, do spalania konkretnego rodzaju węgla, a jeśli mnie pamięć nie myli, pochodzącego właśnie z kopalni Sobieski. Kiedy się okazało, że Tauron woli z różnych powodów spalać inny węgiel, bo jest tańszy, bo ma lepszą jakość, to się okazało, że blok się zaczyna psuć. A węgiel z kopalni Sobieski akurat jakoś nie cieszył się zainteresowaniem rynku, bo był prawdopodobnie nieporównywalnie droższy. Więc to radykalnie ograniczyło Tauronowi elastyczność zakupową w kontekście poszukiwania już nawet nie jakiejś lepszej mieszanki, odmiany jakościowej węgla, tylko przede wszystkim jakoś optymalizowania swoich wydatków.
No i to jest właśnie ten przykład, że mamy te kopalnie, które są blisko tych elektrowni, tak jak tutaj w przypadku Jaworzna, kopalni Sobieski, czy w ogóle wszystkich zakładów wydobywczych, które Tauron kontrolował, to w ogóle nie rozwiązuje tego problemu, że koszty wydobycia, a nawet tak jak ty mówisz, to co jest wydobywane, że to będzie się po prostu nadawało i że będzie się opłacało to spalać w tych jednostkach wytwórczych, które są posiadane. Więc tutaj ten argument Czarneckiej o tym, że ta symbioza może być powielona, dobra współpraca Kozienki, Bogdanki na resztę sektora, Tauron pokazuje w swojej historii, że tak być wcale nie musi.
A jak dużą jest to kulą u nogi? Nawet jeżeli kopalnia na siebie zarabia, tak jak Bogdanka, to niech świadczy to, że Bogdanka będzie przejęta przez Skarb Państwa, bo przecież już za czasów PiS-u pojawił się pomysł i on był realizowany, żeby Skarb Państwa przejął kopalnię Bogdanka, tylko że rząd w osobie ministra aktywów państwowych nie dogadał się co do ceny takiej transakcji ze spółką energetyczną, no bo poza takim już czysto operacyjnym problemem, to fatalnie wygląda w księgach, fatalnie wygląda w bilansie, utrudnia dostęp do finansowania zewnętrznego, mam na myśli posiadanie aktywów węglowych, a już kopalń w szczególności.
Ważnej rzeczy dotknąłeś, tak? To znaczy, jakby to w ogóle miało wyglądać, tak? Bo nie mamy tej wiedzy, ona nie została przedstawiona, ale w sytuacji, w której wiemy, i to też słychać nieoficjalnie lub półoficjalnie ze strony rządu, że jakiś plan wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych będzie realizowany. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, że po wydzieleniu tych aktywów rząd będzie chciał połączyć je z kopalniami i stworzyć taką wielką węglową umieralnię, w cudzysłowie oczywiście, w której wszystkie złe asety związane z paliwami węglowymi zostaną zgromadzone. I być może z tego punktu widzenia, i też tak można czytać te zapowiedzi Czarneckiej, mając taki jeden podmiot, którego strategię będziemy musieli określić, co do którego będziemy musieli wnioskować o pomoc publiczną do Komisji Europejskiej, być może łatwiej będzie tym w jakiś sposób zarządzać i też umożliwiając tym zdrowym tkankom polskich firm energetycznych dalsze funkcjonowanie. Więc być może taki scenariusz właśnie tutaj zaistnieje, bo alternatywą byłoby właśnie wrzucenie tego w już istniejące firmy albo ich jakiś rodzaj konsolidacji. No i wówczas mielibyśmy do czynienia z pogłębieniem się tych patologii, które widzieliśmy na przykład w Tauronie, czyli po prostu finansowania skrośnego. To znaczy te dochodowe części segmentów biznesowych firm energetycznych, czyli przede wszystkim dystrybucja, musiałyby finansować całą resztę, wydobycie i wytwarzanie, doprowadzając do zapaści w naszych sieciach energetycznych, a to jest jedno z najważniejszych wyzwań, żeby sobie poradzić z tym wąskim gardłem, zbyt niskiej przepustowości sieci, niedoinwestowania, by móc się szybciej transformować. Więc zgadywałbym jednak, że to nie zostanie zrealizowane. Po co łączyć energetykę i górnictwo? Po to, żeby kopalnie miały wpływ na cenę, żeby one dyktowały cenę węgla, jaka jest sprzedawana energetyce. Jaka tego byłaby konsekwencja? No mielibyśmy wystrzał cen energii elektrycznej w hurcie. To jest najważniejsza i najtrudniejsza do przełknięcia implikacja takiego połączenia. Z punktu widzenia gospodarki, konkurencyjności firm, ale też zwykłych odbiorców, wydaje się to kompletnie nierealne.
Ja bym to podsumował takim sformułowaniem, że z punktu widzenia spółek energetycznych, jakakolwiek fuzja z górnictwem, to jest proszenie się o kłopoty i to potężne, zarówno takie przejściowe, typowe, sektorowe perturbacje, jak konieczność kupowania drugiego węgla i odbierania go, po jakieś już strategiczne problemy, na przykład związane z pozyskaniem finansowania. Z punktu widzenia kopalń jest to potencjalnie bardzo pożądana struktura, no bo one mają zapewniony rynek zbytu. Ja tu się trochę z tobą nie zgadzam. Wydaje mi się, że cena gra mimo wszystko drugorzędną rolę. Jak ja pamiętam ostatnie negocjacje w sprawie kontraktów, to tam głównie dyskusja dotyczyła wolumenów, bo górnicy też mają świadomość, że mogą wpisać w kontrakt jakąkolwiek kwotę, a jak elektrownia nie odbierze od nich węgla, to tej kwoty i tak nie zarobią. Także tu przede wszystkim chodzi o to, żeby one mogły pozbyć się tego węgla, który one wydobywają, w wolumenie określonym zresztą w umowie społecznej. I tu się zastanawiam, czy w tej całej koncepcji nie chodzi o to, żeby po prostu kupić sobie znowu trochę czasu. I mam na myśli to, że wszyscy wiedzą, łącznie z górnikami, chociaż oni tego tak do końca nie przyznają, że umowa społeczna określająca daty wyłączania kolejnych kopalń, jak i wolumeny odbioru węgla, a także wysokość pomocy publicznej, oni wiedzą, że ten dokument z 2021 roku już jest nieaktualny, nie przystaje do uwarunkowań, ani do perspektyw, które przed nami stoją i tego, co się wydarzy na rynku, to jest nieuchronne. To znaczy trzeba będzie w końcu się zastanowić, jak tą umowę renegocjować, jak dostosować polski sektor węglowy do rzeczywistości i to dla węgla będzie brutalne. Tu nie ma od tego żadnej ucieczki. I teraz zastanawiam się, czy Ministerstwo Przemysłu w osobie Marzeny Czarneckiej, a może nawet cały rząd, po prostu chce kupić sobie trochę czasu, mając świadomość, że obecny stan, tak patrząc czysto rynkowo, jest zwyczajnie nie do uratowania.
Wydaje mi się, że to kupowanie czasu jest obecnie tą strategią, którą rząd realizuje. Jedno słowo a propos wolumenów i tego, że po prostu kopalnie chcą mieć zapewniony ten rynek zbytu. Ten rynek będzie w najbliższych latach kurczył się w nieprawdopodobnym tempie. Mamy zapowiedziane wyłączenia kolejnych elektrowni węglowych. Te nowoczesne bloki, które mamy w Opolu, w Jaworznie, w Kozienicach, one spalają znacznie mniej węgla niż stare dwusetki, które będą masowo wyłączane w perspektywie roku 30 i 35. Więc tutaj górnikom niczego nie można zagwarantować. Mamy tą deklarację, tak jak powiedziałeś, że rząd nie odejdzie od umowy społecznej, czyli nie będzie przyspieszenia daty koleksitu, czyli nie będzie również renegocjacji, przynajmniej na razie, harmonogramu wyłączeń kopalń.
Na zdrowy rozum jest obietnicą bez pokrycia.
Tak, czyli jesteśmy w sytuacji kompletnie bez wyjścia, no bo co z tym węglem możemy zrobić? Znaczy, możemy dotować eksport, to znaczy wysyłać, nie wiem, go do Chin, no to już bardziej nam się go będzie opłacało po prostu zakopywać go na miejscu. Będziemy dotować chińską gospodarkę, czy jakąkolwiek inną, która jeszcze zużywa węgiel.
Jest to kompletnie, mają dużo swojego.
Jest to kompletnie bez sensu. Jest jeszcze inny model, to znaczy tak jak rozmawiamy o tym, jak to górnictwo może być ratowane, bo tak jak sobie na początku zaczęliśmy tą naszą rozmowę trochę od takiego rysu historycznego i tego, co się działo na przełomie rządów Platformy i PiS, no to pamiętajmy, że PiS odszedł od tej koncepcji połączenia sektorów, ale wybrał opcję zaangażowania kapitałowego energetyki w górnictwo. Przestała istnieć kompania węglowa, została powołana Polska Grupa Górnicza.
3,2 miliarda złotych.
Tak jest, w którą spółki energetyczne, ale też PFR i TF Silesia czy PGNiG zaangażowały się kapitałowo na kwotę właśnie 3 miliardów 200 milionów złotych. To było kilka transakcji wejścia kapitałowego na przełomie lat 16-18. No i w roku 2022 te akcje zostały sprzedane za
złotówkę.
Czyli łącznie 7 złotych, więc energetyka wtedy nie kupiła kopalń bezpośrednio, nie stała się ich bezpośrednim właścicielem w ramach swoich grup kapitałowych, stała się akcjonariuszem, łącznie większościowym, zapłaciła taki haracz, no bo tu nie było żadnego związku takiego przyczynowo-skutkowego pomiędzy akcjonariuszami a tym, w jaki sposób te kopalnie, jak Polska Grupa Górnicza działała, bo tutaj cały czas decyzje były podejmowane na styku pomiędzy politykami i związkowcami. Po zapłaceniu tego haraczu energetyka sobie mogła dalej funkcjonować. Pytanie, czy teraz to w jakiś sposób nie wróci? Moim zdaniem raczej nie, bo po prostu energetyka jest znacznie gorszej sytuacji i nie ma tych pieniędzy. Jeżeli samo PGE musi co roku kupować uprawnienia do emisji za 20 kilka miliardów złotych, a kiedy idzie marzec, to jest ten tradycyjny moment, kiedy rozliczane są uprawnienia, w tym roku to będzie trochę później, bo poprzesuwały się terminy w związku z Repower EU, ale tak jak nasi rozmówcy wskazują nam, że marzec to jest ten moment, kiedy na przykład w PGE w ogóle nie ma pieniędzy. Grupa jest wykaszowana, bo wszystko musi iść w kupowanie uprawnień, więc w tym momencie nawet powtórka tego manewru z 3 miliardami złotych zainwestowanymi w akcje górnictwa nie wyjdzie, bo po prostu energetyka nie jest w stanie takiego ciężaru udźwignąć.
No i wystarczy też, że nowy prezes, Dariusz Marzec, spojrzy na to, jakie inwestycje dzisiaj w planach ma PGE, a mówimy tutaj o atomie, offshore, całej palecie inwestycji w odnawialne źródła energii i nie tylko. Zobaczy, ile będzie zewnętrznych pieniędzy na to potrzebował, jakie są szanse ich pozyskania. No i tu już zrobi się gorąco, no bo jak on spojrzy, że nie dostanie kredytów w sytuacji, kiedy ma portfel aktywów węglowych rozbudowany, niezależnie od tego, ile on jest warty, to myślę, że te tarcia w rządzie się pojawią. Podsumowując, w mojej ocenie jest to bardziej wybieg, pewien blef i ciekaw jestem, czy ty się z tym zgadzasz. Propozycja składana całkowicie bez pokrycia, nawet w mojej ocenie bardzo trudna do przeprowadzenia. Nawet za cenę tego, że związkowcy w jakiś sposób byliby uspokojeni i, no nie chcę powiedzieć kupieni, ale jednak zagwarantowałoby to potencjalnie w dłuższym horyzoncie rządowi jakiś spokój na Śląsku. Ale z drugiej strony polskie górnictwo trawią problemy systemowe i nawet takie włączenie kapitałowe energetyki w te problemy ich nie rozwiąże, bo my dużo rozmawialiśmy o rynku zbytu na węgiel, o cenach węgla, ale warto też podkreślić, że z tych 5 miliardów złotych, które teoretycznie mogłoby mieć na koncie dzisiaj polskie górnictwo, to tych 5 miliardów złotych tam nie ma. To są pieniądze, które są przejedzone przez rosnące koszty działalności firm, przez kolejne podwyżki, presję płacową. No, mówiąc krótko, utrzymywanie nierentownych biznesów. I w krótkim, a przede wszystkim już w średnim terminie, jedyną ucieczką do przodu jest pewne urealnienie tej sytuacji, a nie przerzucanie aktywów węglowych z konta w kąt. Bo to jest ta sama, i to jest w zasadzie moje ostatnie pytanie do ciebie, trochę ta sama dyskusja, co przy NABE. Tam się pojawiał dosyć mocno zarzut, że NABE jest o tyle złym pomysłem, że rozwiązuje tylko połowę problemów, bo nie odpowiada na pytanie, co zrobić z tym dalej. No i teraz przeniesienie tych aktywów węglowych do elektrowni no nie sprawi, że te aktywa węglowe nagle staną się jakoś super rentowne, bo znowu mamy szereg innych problemów, które tutaj trzeba rozwiązać. Czy ty widzisz jakiś sposób, w którym rząd mógłby zrobić coś realnego, nazwijmy to tak publicystycznie, a jednocześnie nie wylewać dziecka z kąpielą z punktu widzenia sektora energii?
Jakby zadaniem Marzeny Czarneckiej jest utrzymanie spokoju na Śląsku i po to stworzone zostało Ministerstwo Przemysłu, zwane ambasadą polską w tym regionie, żeby ten kontakt ze związkami zawodowymi był utrzymywany stale. I to jest najważniejsze, to co jest obecnie na stole. Wydaje się, że to co działo się w ostatnich latach na linii rząd-górnicy, czyli strategia, którą stosowało Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy brak zapowiedzi radykalnych działań, dosypywanie pieniędzy, ale jednocześnie podpisanie tej umowy społecznej z 2021 roku, która zakłada jakiś harmonogram restrukturyzacji tego sektora, bardzo rozciągnięty w czasie, bo aż do 2049 roku. Wydaje się, że to będzie kontynuowane. Czyli możemy się spodziewać tego, że
dryfu.
Po prostu będą pieniądze płynęły równym i wartkim strumieniem z polskiego budżetu po to, żeby dofinansowywać na bieżąco kopalnie. W jakiś sposób zostanie to przepchnięte w Komisji Europejskiej, ale ponieważ Polska ma dobrą prasę w Brukseli i jednocześnie jesteśmy w czasach pokryzysowych, to reguły tej pomocy są znacznie bardziej zliberalizowane, z czego będziemy korzystać. I że takich dużych strategicznych przedsięwzięć, takich jak fuzja górnictwa i energetyki, mimo wszystko nie należy się spodziewać w najbliższych latach. To ma pokazać i to zostało najprawdopodobniej wrzucone do przestrzeni debaty publicznej, że o czymś myślimy, że rząd ma jakiś plan, nad czymś pracuje i to widzieliśmy w poprzednich latach, tak? To znaczy, jeżeli rząd chciał w jakiś sposób pokazać, że ma pozytywny program dla Śląska, to poza środkami z Unii Europejskiej na restrukturyzację terenów pokopalnianych czy inwestycje w OZE, zawsze mówił, że będziemy inwestować w CCS, w paliwo bezdymne, w zgazowanie węgla, we wszystko w to, co mogłoby w jakiś sposób dawać szansę na przeżycie węgla kamiennego na krajowym rynku. I to się nigdy nie wydarzyło, tak? Ale te zaklęcia były stosowane i wydaje się, że w tym momencie mamy do czynienia z podobnego rodzaju zaklęciem.
Czyli zostawmy naszych słuchaczy z taką myślą, że ta kroplówka będzie dalej płynąć, bo musi płynąć. Nikt nie pozwoli górnictwu upaść i też nie powinien absolutnie na to pozwolić. Natomiast ja to spróbuję podsumować takim sformułowaniem, że nie uciekniemy i nowy rząd nie ucieknie od poważnej rozmowy na temat przyszłości sektora węglowego. I absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby go likwidować, żeby zostawiać lej po bombie na Śląsku, tylko żeby, powtórzę się, dostosować to do rzeczywistości. Bo jeżeli dzisiaj nie zaplanujemy tego procesu i nie rozpoczniemy rozmów, no nie określimy jakiejś trajektorii wydarzeń, to czeka nas już nawet nie dryf, ale tak naprawdę rewolucja, która będzie wymuszona przez rynek, a to dla wszystkich stron, i dla rządu, i dla strony społecznej będzie na pewno bardzo bolesne.
Tak, zderzenie z rzeczywistością przyjdzie, tak sądzę, szybciej niż wszyscy się spodziewamy.
A my trochę nie jesteśmy w stanie, mówię tutaj, mam na myśli rząd, kreować tej rzeczywistości, tylko możemy się do niej dopasowywać. Robert, dziękuję.
Dzięki.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam już w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie na najważniejszych platformach podcastowych. Do usłyszenia.